Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy telewidzowie, drodzy radiosłuchacze, rozpoczynamy naszą audycję, nasz program Rozmowy Niedokończone. Pierwsza część, ta wcześniejsza. Dzisiaj naszym gościem jest pani Bogna Białecka. Z nami jest tutaj w studiu. Pani Bogna jest psychologiem, jest redaktorem portalu dla młodzieży pytamedu.pl. Ten portal, jeszcze do niego nawiążemy w naszej rozmowie, jeszcze będziemy o nim mówić nieco szerzej. I chcemy dzisiaj porozmawiać na temat właśnie dotyczący młodzieży. Temat naszych rozmów brzmi: jak rozmawiać z nastolatkami, aby chcieli nas słuchać? Jak z nimi rozmawiać, aby nas chcieli słuchać? No właśnie, chcę wyjść od ogólnego stwierdzenia, które jest oczywiste, ale właśnie, jak to mówimy, cały potem problem tkwi w szczegółach. Zgodzimy się w tym, żeby kogoś poznać, trzeba z nim rozmawiać. Jest to rzecz oczywista, banał. Wiemy też, że znać osobę to nie tylko znać jej wygląd, jak się nazywa, jak wygląda, ale też wiedzieć, co w niej wewnątrz tkwi, w tej osobie. Niestety tak jest dzisiaj, że nie mamy często czasu, aby z sobą rozmawiać, aby poznać, co w nas jest, co w nas tkwi. Nieraz ograniczamy się tylko do artykułowania komunikatów, jakichś ogłoszeń. I nieraz zamiast dialogu, nawet w rodzinie, często właśnie w rodzinie, mamy monologi, które są gdzieś wypowiadane obok siebie, gdzieś niezależnie od siebie. No bo się nie słuchamy, bo nie mamy chęci, nie mamy czasu, są różne powody. To już o tym sobie jeszcze może powiemy więcej w trakcie programu. A więc dialog, nie? Który jest czymś więcej niż tylko wygłoszeniem swoich poglądów. Dialog jest czymś więcej. Jest w jakimś sensie drogą do człowieka, do zrozumienia drugiego człowieka, żeby z nim się zbliżyć, współdziałać. Szczególnie to się dotyczy rodziców i dzieci, tutaj tych relacji tego typu, szczególnych relacji. I oczywiście wiemy, że komu jak komu, ale rodzicom powinno szczególnie zależeć na poznaniu dziecka, na spotkaniu się ze swoim dzieckiem. Chociaż lepiej można byłoby powiedzieć nie tyle na poznaniu, co raczej chyba, myślę, na poznawaniu. Bo to nie jest coś, co się da uczynić raz na zawsze, ale coś, co trwa, jest to proces poznawania, który trwa przez całe życie. I nie może być nigdy skończony, ponieważ my się zmieniamy ciągle. Tym bardziej, gdzie mówimy dzisiaj w programie o nastolatkach, o tym wieku dojrzewania, takim wieku dynamicznym, gdzie te zmiany są ogromne i bardzo szybkie. A więc poznawanie, tak bym, myślę, warto było powiedzieć. I jak to jest właśnie, że w pewnym momencie to nasze dziecko, które dotąd tam mówiło o wielu sprawach, niemalże o wszystkim, nagle ucieka gdzieś, chowa się w jakieś półsłówka, w jakieś takie swój kod, szyfry jakieś swoje, slogany. Widzimy, że gdzieś się schowało. W przenośni oczywiście mówimy. Co się dzieje w tym właśnie wieku, który mówimy nastolatek, tak go określamy? Jaki to jest wiek, gdyby można było mniej więcej, jeśli można w ogóle dookreślić, o jakim wieku chcemy dzisiaj mniej więcej rozmawiać?
Przede wszystkim to bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj i serdecznie wszystkich witam. Dziękuję.
Za przyjęcie zaproszenia.
Pierwsza sprawa. Będziemy mówić tak o wieku, kiedy to dojrzewanie staje się bardzo wyraźne, to znaczy gdzieś, czasami to jest już 11, 12, ale najczęściej 13 rok życia do 18 mniej więcej, czyli ten zakres wiekowy. I pierwsza sprawa jest taka, że to niekoniecznie musi przebiegać w ten sposób, że dziecko, które do tej pory było bardzo otwarte i się wszystkim dzieliło, nagle się staje skryte, bo to jednak jest kwestia też osobowości, że są dzieci, które generalnie są raczej zamknięte i same nie inicjują rozmów, tacy introwertycy, i te osoby pozostaną sobą, a osoby ekstrawertyczne najczęściej też nie będzie takiego kompletnego uciekania od rozmów, czyli jeżeli nam się dziecko drastycznie zmienia, to znaczy, że z osoby bardzo otwartej nagle staje się osobą, która o niczym nie chce rozmawiać, to to jest sygnał jakichś problemów. Czyli to jest oznaka taka, że tutaj rzeczywiście potrzebuje szczególnej uwagi, bo coś się niedobrego dzieje. Czyli to nie musi być nagła zmiana, jeżeli jest nagła zmiana, to niepokojący znak. Natomiast rzeczywiście ta chęć omawiania wszystkiego, na przykład z mamą czy z tatą, gdzieś powoli odchodzi. Dlaczego? No bo okres dojrzewania to jest też okres szukania własnej tożsamości. I to jest najważniejsze zadanie z punktu widzenia takiego psychologicznego czy intelektualnego. Okresu dojrzewania to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, kim jestem, co z tego, kim jestem, pochodzi ode mnie, co stanowi moją prawdziwe ja, co jest wynikiem tego, że się przejmuje na przykład opinią rodziców, czy co jest wpływem kultury. Czyli takie pytanie mocne o to, kim jestem, jaka jest moja tożsamość, to jest duże zadanie rozwojowe w tym okresie. I dlatego może dziecko być bardziej skryte, bo ono samo sobie musi odpowiedzieć na te pytania. To nie mama i nie tata mają za mnie odkryć, kim jestem, tylko to ja muszę sobie odpowiedzieć. To jest też kwestia na przykład zmiany wiary z tej takiej dziecięcej przyjmowanej od rodziców na wiarę będącą kwestią własnej decyzji, takiej już świadomej.
Własnego wyboru.
Własnego wyboru.
Czyli to jest tak, że dotąd dziecko do pewnego momentu swojego życia czerpie swoją tożsamość, wspomnieliśmy o wierze też, z rodziców na nich się opiera i z nich te żywotne soki, tak powiedzmy, czerpie, a w tym momencie już zaczyna jak gdyby budować swoją własną tożsamość, ja jako ja.
Też nie, że zaczyna, bo ten proces już się zaczyna wcześniej, tylko w tym momencie on się nasila i on jest szczególnie ważny.
Jak pomóc przejść temu dziecku? Jak pomóc też sobie, jako rodzicowi, ten czas przejść? Bo to też przecież jest tak, że rodzic dojrzewa wraz ze swoim dzieckiem. My się uczymy jako rodzice, tak?
Dziecko też nas wychowuje. Tak. Dziecko też nas zmienia i nas wychowuje. To jest dla nas też ogromny rozwój, jak najbardziej.
Tak. Bo chcę zapytać właśnie, bo jest taka troszkę taka pokusa może nieraz, żeby ten czas dojrzewania przetrzymać, przeczekać. Wiemy, że on ileś tam potrwa, skończy się i żeby po prostu jakoś go wziąć na przetrzymanie, jak to mówimy kolokwialnie. A to jest czas przecież bardzo ważny, nie można go przegapić.
Tak, bo przeciwko nam są dwa takie silne mity funkcjonujące w kulturze. I pierwszy mit to jest taki, że okres dojrzewania musi się wiązać z buntem i z totalnym zbuntowaniem przeciwko rodzicom. To jest nieprawda. Owszem, zaczyna się taka burza hormonalna, więc różne huśtawki emocjonalne się pojawiają, ale to nie musi się wyrażać w formie buntu przeciwko rodzicom. A tego każdy z nas się najbardziej boi, jak dziecko wchodzi w ten okres, co teraz będzie, co nas czeka. I dlatego wolą rodzice chuchać na zimne i nie prowokować jakichś wybuchów buntu. I to jest pierwszy mit. A drugi mit to jest taki, że i to mocno rozpowszechniony, że ponieważ zresztą co sami obserwujemy, rówieśnicy zaczynają odgrywać bardzo dużą rolę w życiu nastolatka, stają się i powiernikiem, i przyjacielem, i rodzajem autorytetu, to wydaje nam się, że rodzice już nie mają nic do powiedzenia. Czyli, że jak mieliśmy wychować dziecko, to je wychowaliśmy do tego 12 roku życia, powiedzmy, a teraz to możemy mu tylko towarzyszyć i jakoś je wspierać, ale że wychowanie już jest niemożliwe. I ten mit jest niebezpieczny, ponieważ wiele osób w niego wierzy, a z kolei wszelkie badania pokazują, że młodzież, będąc nastolatkiem, nadal ma pragnienie, żeby rodzice byli ich przewodnikami, żeby pomagali w rozróżnieniu, gdzie jest granica między dobrem a złem, żeby pomagali w podejmowaniu dobrych decyzji, żeby wyjaśniali różne ważne tematy życiowe.
Wbrew pozorom. Bo tego
wbrew
nie widać
pozorom,
na zewnątrz pierwszej chwili.
Bo te rozmowy mogą być bardzo burzliwe. Wczoraj prowadziłam taki warsztat dla mam i jedna z mam powiedziała, że dyskusje z jej nastoletnią córką wyglądały mniej więcej tak, że jeżeli ona zasugerowała coś, to córka mówiła, też miałam taki pomysł, ale teraz jak mi to kazałaś zrobić, to już tego nie chcę, bo to jest twoje. Natomiast potem się okazywało, że owszem, i tak wypełniała ten pomysł, realizowała go, tylko że potrzebowała właśnie takiego zaznaczenia, że to są moje wybory, to są moje decyzje, to moja tożsamość, tak? Tutaj w tym momencie jest bardzo ważna. Czyli tych rozmów nie trzeba się bać, bo to gdzieś zostaje. I to zresztą dużo rodziców mówi, że na przykład prowadzą jakieś burzliwe dyskusje na jakieś ważne tematy w domu i wydaje się, że dziecko jest w totalnej opozycji. A potem jak dochodzą gdzieś głosy o tym, że to samo dziecko, które tutaj tak burzliwie prowadziło dyskusję, w rozmowie na zewnątrz domu, na przykład z kolegami w szkole czy z nauczycielami, prezentuje tak naprawdę bardzo zbliżony pogląd, czyli broni tych samych wartości, których myśmy bronili w tej rozmowie. To tyle oznacza, że to nie ma co się bać tych rozmów, nawet jeżeli nam się wydaje, że one spływają jak woda po kaczce, bo one nie spływają jak woda po kaczce, tylko muszą być prowadzone w odpowiedni sposób. Czyli to nie może być wykład, kazanie, tylko to już jest taka rozmowa, w której bardzo słuchamy też, co ma do powiedzenia nasze dziecko i reagujemy, no nie zawaham się użyć tego słowa, z szacunkiem dla jego przemyśleń. Nawet jeżeli te przemyślenia nam się, wiemy skąd wynikają, na przykład tam wpływu kolegów czy kultury, ale to już jest coś takiego, że się podzieliło dziecko z nami swoją myślą i nie lekceważymy tego, co mówi, tylko traktujemy to fajnie, że powiedziałeś coś takiego, ja mam do powiedzenia coś takiego. Na przykład jakiś tam kontrargument, czy czasami, często to jest kwestia zadawania dobrych pytań.
Nieraz nas też dziecko może testować.
Jak najbardziej.
Pytanie w sposób banalne, ale ono to jest pytanie testujące nasz szacunek i uwagę w jego kierunku, myślę, tak?
Tak, i na ile my sami mamy przemyślane pewne sprawy, a na ile my powtarzamy slogany, które gdzieś zasłyszeliśmy. To też jest testowanie, tak? Czy ja to naprawdę mam poukładane w głowie, czy ja też powtarzam jakieś czyjeś słowa? Ogromnie ważne dla nastolatków jest autentyzm, autentyczność. To, że są bardzo wyczulone też na przejawy hipokryzji. I to w momencie, kiedy na przykład rodzic robi coś innego, a mówi coś innego, to wiadomo, że to nie dotrze, bo nastolatek będzie patrzył na to, co robi.
Idź do kościoła, a ja zostaję w domu.
Na przykład
w niedzielę.
Tak.
Bo trzeba do kościoła chodzić.
Tak.
Tak. Czyli warto by było ten nasz tytuł programu dzisiejszego przeformułować. A więc nie tyle by chciały z nami rozmawiać nastolatki, tylko by chciały nas słuchać, jak to mamy, ale aby chciały z nami rozmawiać. Bo to chodzi o dialog, żeby też chcą być oni wysłuchani.
Tak, żeby chciały rozmawiać też na tematy ważne. Bo może być tak, że nam się wydaje, mamy bardzo dobry kontakt z dzieckiem, dlatego że dużo z nim rozmawiamy, ale o takich sprawach zupełnie powierzchownych. Typu odrobiłeś zadanie domowe, co byś chciał na obiad, tak, czy posprzątałeś swój pokój i tym podobne. Ale nie poruszamy jakichś tematów naprawdę istotnych, jak tematy wiary, tematy relacji, tematy podejmowania wyborów życiowych. A to są tematy, które są po prostu ważne. Zresztą była parę lat temu była taka kampania Fundacji Mamy i Taty, rozmowa to wychowanie. I oni mówili, rozmawiajcie z swoimi dziećmi na tematy ważne, bo jak wy nie poruszycie tych tematów, to ktoś inny to zrobi. Ktoś, kto może mieć w tym jakiś interes. Ktoś, kto im źle życzy albo chce na nich po prostu zarobić, sprzedając im określony styl życia chociażby, czy określone produkty. Tak. Bądź sobą, korzystaj z naszego produktu.
Tak. O co pytać dzieci? Jakie pytania im zadawać? Jakie to są te ważne pytania dla nastolatka?
Warto sobie pomyśleć, na jakim etapie dziecko jest i jakie pytania u niego się pojawiają. Czy się pojawiają gdzieś tam pytania o przyjaźń na przykład, czy pojawiają już się pytania o miłość. Czy widzimy u naszego dziecka zainteresowanie płcią przeciwną, tak? Czy raczej jakieś inwestowanie w przyjaźnie. Bo to, od tego zależy, o czym będziemy rozmawiać. To też jest tak, że jeżeli chcemy porozmawiać na ważny temat, to ta rozmowa musi być przygotowana. W tym sensie, że to nie może być takie, hej, porozmawiajmy o relacjach damsko-męskich i to mówimy 5 minut przed pójściem spać na przykład, tak? Więc zbudowanie odpowiedniej atmosfery takiej rozmowy jest bardzo ważne. I możliwości jest mnóstwo. No bo na przykład dużo rodziców mówi, że jeżeli chce porozmawiać na jakiś temat ważny, to też zabierają dziecko w jakieś specjalne miejsce. Na przykład ojciec jedzie z synem na ryby, czy tam gdzieś pod namiot i wtedy podejmują te męskie rozmowy między sobą. Nie? Panie mówią, że na przykład zabierają córkę gdzieś tam na przykład na lody albo zapraszają do wspólnego pieczenia ciasta i w tym momencie jest też okazja do porozmawiania. Chociaż też na przykład pewna mama mówiła, że jeżeli chce porozmawiać na jakiś temat ważny, a trudny, to przychodzi do swojego dziecka do pokoju, żeby nie wyrywać go ze strefy takiego bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Wchodzi na jego teren, a nie wyrywa dziecko gdzieś tam, gdzie mamie jest wygodnie. Więc pierwsza rzecz to jest taka dobra, bezpieczna atmosfera i to, że musimy mieć na to czas, że to nie może być właśnie tuż przed wyjściem do szkoły czy do pracy, gdzieś moment tuż po powrocie z pracy, ze szkoły, kiedy wszyscy jesteśmy zmęczeni, ani takie właśnie 5 minut przed snem. Nie? Tylko to jakiś taki wybrany moment. Można to zapowiadać oficjalnie, że chcę z tobą porozmawiać, bo wydaje mi się, że to jest ważny temat, żebyśmy porozmawiali na przykład o przyjaźni. Ale może być to, i to często najfajniej wychodzi, kiedy to jest korzystanie z jakiejś okazji, że temat już gdzieś tam się pojawia.
Mimochodem przy okazji pieczenia wspólnego ciasta? Czy wędkowania?
Mimochodem przy okazji wspólnego pieczenia ciasta.
Albo oczywiście to, ale...
Albo tego, że dziecko samo podejmuje temat, bo tak też bywa, albo że jest jakiś pretekst w postaci, no nie wiem, wspólnie oglądaliśmy jakiś program poruszający dane zagadnienie, czy jakiś film, czy przeczytaliśmy tą samą książkę, czy opowiadanie. Nawet zobaczyliśmy tego samego mema w internecie i się razem pośmialiśmy z niego. Czyli korzystanie z okazji, że temat sam się pojawił.
Ale to musi być coś, co nas z dzieckiem łączy, jakieś wspólne przeżycia, wspólny jakiś temat, o którym można oprzeć to spotkanie i tę rozmowę oczywiście.
Tak, i co oznacza, że...
Mamy takie wspólne przestrzenie, gdzie jest dziecko.
Że musimy mieć te wspólne przestrzenie, czyli że musimy się interesować życiem dziecka i tym, co dziecko robi. Bo to też czasami jest, że jeżeli rodzic jest straszliwy, zapracowany, to potem sam nie wie właściwie, czym dziecko się interesuje, co czyta, co ogląda, z kim się przyjaźni. Jeżeli brakuje nam takich najbardziej podstawowych wiedzy o swoim dziecku, to jest znak, że musimy jednak wygospodarować ten czas, żeby się tego dowiedzieć, żeby to dziecko swoje poznać.
Bo
nie mamy wtedy...
Odbić, wejść w rozmowę.
Dokładnie, dokładnie tak.
A takie pytanie klasyczne chyba pada w wielu rodzinach gdzieś z ust rodziców. Dziecko wraca do domu po szkole i pytanie, no jak tam w szkole? Mhm. To jest pytanie o rzeczy ważne. Czy to jest dobre pytanie, właściwe?
Może być. Znalazłam na pewnej stronie internetowej 50 sposobów zapytania o to, co się wydarzyło w szkole. I tego było dużo, bo to nie musi być pytanie, jak tam było w szkole, dobrze albo beznadziejnie. Ale to mogą być pytania, słuchaj, czy zdarzyło się coś szczególnie fajnego dzisiaj? Albo z kim najwięcej rozmawiałeś? Jak tam poszedł ci sprawdzian? Bo w tej chwili nie wiem, czy wszystkie, ale wydaje mi się, że wszystkie szkoły też korzystają z tych dzienników elektronicznych, w których są też na bieżąco informacje o tym, co się dzieje w szkole. Więc o to też można zahaczyć. Jak ci poszło na sprawdzianie z przyrody? Tak? Były trudne pytania. Jest jakiś moment zainteresowania, tylko to nie może być przesłuchanie. Jak tam ten sprawdzian z przyrody? Przygotowałaś się? Na ile pytań nie odpowiedziałaś? Tak? Wiadomo, o co chodzi. Pozytywne nastawienie przyjacielskie, a nie przesłuchanie przez śledczego.
Tak, tak. Właśnie, a jakie są takie najczęstsze, jeśli są jakieś takie bariery w komunikacji między rodzicami a dziećmi? Czy można by jakieś wyszczególnić, wskazać te bariery komunikacyjne? Co przeszkadza najbardziej?
W tej chwili media. To znaczy Badania, co prawda to są badania kanadyjskie, ale myślę, że w Polsce to wygląda bardzo podobnie, które pokazują wkroczenie smartfonów i to w ogóle telefonów w nasze życie. Badania były takie, kiedy rodzic chce porozmawiać z nastolatkiem, czy telefon w ręku nastolatka przeszkadza. I się okazało, że w 75%, kiedy rodzic chce porozmawiać, to dziecko ma w ręku ten telefon i gdzieś go smyra, tak, przegląda coś tam jeszcze. Tak, mamo, słucham cię, ale tutaj ten... Ja tylko tutaj odpowiadam, jedna rzecz ważna, tak? Słucham cię, słucham. Duży problem, tak? Ale w tych samych badaniach się okazało, że to samo robią rodzice w 1/3 przypadków. Czyli, że dziecko samo przychodzi, chce porozmawiać, a rodzic ma telefon w ręce i mówi, zaraz tylko odpowiem na SMS-a, albo zaraz tylko tutaj coś tam i też jest skupiony na tym telefonie. Czyli okazuje się, że taka nowa, podstawowa bariera komunikacyjna, która istnieje, to jest telefon. I stąd taka podstawowa rada w tej chwili na XXI wiek, to jest, jeżeli chcecie porozmawiać, to telefony do innego pokoju. Najlepiej w ogóle wyłączyć, żeby nie było dzwonków, ale żeby przynajmniej nie było słychać tych różnych powiadomień o SMS-ach, o tym, co się dzieje na jakichś mediach społecznościowych i portalach i tak dalej. Czyli ten telefon niech będzie odstawiony i tak samo niech nie będzie włączonego telewizora w tle, bo on też przeszkadza, rozprasza, nawet jeżeli wydaje nam się, że to jest tylko szum tła czyli media. Media wyrzucić.
Między rodzicem a dzieckiem jest coś.
Tak.
Ten telefon czy...
To jest podstawowa bariera, taka fizyczna i wydawałoby się banalna, tak? Ale jak zaczynamy na to zwracać uwagę, szczególnie jeżeli ktoś dużo zawodowo wykorzystuje telefon i praktycznie jest cały czas pod telefonem, także w domu, i to wtedy zauważamy, co robimy. Dziecko przychodzi, a my jeszcze SMS-a wysyłamy, tak?
A swoją drogą to jest pewien paradoks. Coś, co nam ma pomóc się komunikować, media, nas od siebie izoluje w rodzinie, nawet to jest tak na marginesie taka refleksja.
Ale też taką barierą, znaczy bariery są też mogą być w postaci emocji, to znaczy takich, że kiedy zaczynamy poruszać temat, który jest trudny dla nas czy dla naszego dziecka, to się włączają emocje. Często one się włączają po stronie tego nastolatka, właśnie trochę pod wpływem burzy hormonalnej, ale czasami też w rodzicach. Bo to są trudne rozmowy, to są na przykład rozmowy dotyczące ocen. Typu, jesteś zagrożony, nie wiem, z polskiego. Rozmawialiśmy o tym miesiąc temu, a tutaj widzę, że się pojawiły kolejne jedynki. I w tym momencie rodzic też przeżywa emocje pod tytułem, co, to dziecko mnie lekceważy, ma... dlaczego? Dlaczego nawet nie podjęło próby, nawet wiem, że nie poszło do nauczyciela, żeby się spytać, jak poprawić te jedynki, które już się nagromadziły. Czyli rodzic też może przeżywać jakieś silne emocje związane z tematem.
Dziwnego, zależy na dziecku.
Dokładnie.
Jak więc rozmawiać tak w tym przypadku, czy w innych, gdzie są te emocje?
I te emocje mogą być dużą barierą. Więc jedna rzecz, na pewno mówienie, porozmawiamy jak się uspokoisz, a to prowadzi tylko do wzmożonych emocji, ale rzeczywiście te trudne rozmowy warto prowadzić w momencie, kiedy dziecko jest w takim dobrym nastroju raczej, czyli nie takie niegłodne, zmęczone, przestraszone, przepracowane, niewyspane. Tylko w takim lepszym, bo wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo wpadnięcia przez nie w emocje. I tak samo my, jak my jesteśmy raczej wypoczęci, raczej najedzeni i takie różne przyczyny czysto fizyczne, biologiczne nam tego nie utrudniają.
Czyli nie po wywiadówce zaraz.
Na pewno nie po wywiadówce, nie, kiedy sami jesteśmy w emocjach. Dalej, na pewno w takiej trudnej rozmowie warto powiedzieć coś, co niby jest oczywiste, ale jednak powiedzieć, słuchaj, kocham cię, zależy mi na twoim dobru i dlatego chcę o tym porozmawiać, bo to jest ważny temat. Nie chcę, żebyś została na następny rok, czy żebyś była zagrożona z polskiego, tak? Więc musimy o tym porozmawiać. Ale mówienie dziecku, że to, co robimy i to, jak chcemy rozmawiać, wynika z naszej miłości i troski, jest ważne, żeby dziecko to usłyszało podczas rozmowy, bo wtedy też jest łatwiej rozmawiać. Tym, co może nam pomóc jako dorosłym w zachowaniu spokoju, to są powiedzenie sobie samemu w duszy czegoś, co nam pomaga. Tutaj na przykład z tych wczorajszych warsztatów pomysły mam, co one sobie mówią. Jedna mówi, że po prostu mówi: Jezu, pomóż. Tak? Akt strzelisty, który po prostu pomaga uspokoić własne emocje. Więc akty strzeliste jak najbardziej. One właśnie po to są, tak? Żeby nam pomóc w danym momencie, kiedy jest trudno. Ale to mogą być też zdania takie bardziej świeckie. Na przykład jak ja w porę sobie przypomnę, to mi bardzo pomaga zdanie: jestem osobą dorosłą i potrafię panować nad emocjami. Jak ja sobie to powiem, to mi tak emocje też opadają. I też to, co pomaga, to kiedy patrzymy na te emocje dziecka, to nie odbierać ich personalnie. To znaczy, że tutaj może mówić nawet różne głupie rzeczy, typu nienawidzę ciebie, czyli czy jesteś głupi, czy coś tam innego, ale zdawać sobie sprawę, że to jest właśnie taki wpływ chwilowych emocji. I że to nie jest tak, że mamy dziecko, które jest do gruntu złe i że ono naprawdę w ten sposób myśli o nas, że nas nienawidzi, tak? Czy że uważa, że jesteśmy głupi, tylko że to jest sytuacyjne, że to są emocje, z którymi sobie w tym momencie nie radzi. Czyli patrzeć zawsze na to dziecko w ten sposób, że to jest dobra osoba, tak? Wiem, no bo wychowałam, to nie jest zły człowiek. To jest tak, że nie radzi sobie w tej chwili z emocjami. I wtedy, jak patrzymy z takiej trochę metapozycji, tak? Tak trochę z dystansu wyżej, to jest to, że te emocje dziecka nam się nie udzielają. Bo to będzie największa bariera, to jest to, że jedna osoba przeżywa emocje i druga się nimi zaraża. Tak, albo stara się nie zarazić i gdzieś ucieka w jakiś taki policyjną sztywność i zdystansowanie, które też jest sztuczne. A to musi być naturalne, tak? Że ja po prostu jestem osobą dorosłą, widzę dziecko, które bardzo przeżywa ten temat i chcę mu pomóc.
Jest też, myślę, cała sztuka, jak czytać takie komunikaty dziecka niedosłownie. Jak pani powiedziała, nienawidzę cię, nie o to chodzi. Zatem jest inny jakiś komunikat, chociaż tak wyrażony.
Tak, widzę, że coś się z tobą dzieje. Porozmawiajmy o tym.
Tak.
Bo wiem, że tak nie myślisz, tak? Wiem, że nie myślisz, że mnie nienawidzisz. Porozmawiajmy o temacie, od którego zaczęliśmy.
Więc nie dosłownie
oceny czy coś tam.
To, co słyszymy, tylko gdzieś uchwycić, o co chodzi.
Zresztą tych pułapek takich, one są przewidywalne, bo one są powtarzalne i to tak naprawdę jak zaczynamy słuchać swojego dziecka, to zauważamy, że pewne argumenty się pojawiają, są powtarzalne, więc możemy, nawet jeżeli gdzieś tam ponieśliśmy porażkę przy pierwszej próbie rozmowy na ważny temat, to warto sobie pomyśleć, co tak naprawdę dziecko powiedziało i przygotować się następnym razem, prawdopodobnie trafi się ten sam argument. Typu, bo ty nigdy mnie nie słuchasz, tak? Albo, bo ty zawsze mi zakazujesz czegoś. I sobie przygotować, jak sobie z tym argumentem poradzić, żeby to się nie zmieniło w kłótnię o to, czy naprawdę zawsze, czy co czwarty raz, tak?
Tak, oczywiście. Tak. Też będzie kwestia ważna w dialogu z nastolatkiem, żeby w ogóle on miał miejsce, autorytet rodzica. Jak sobie budować autorytet rodzica? W czym go upatruje nastolatek? Rodzica, jego autorytet?
No, podstawowa sprawa to jest to, co mówiliśmy już, spójność. To znaczy to, że rodzic mówi to, co robi, a nie jest hipokrytą, że jest autentyczny w tym, co mówi.
Argument, bo ja tak powiedziałem i tak ma być, to nie działa.
Nie, to zupełnie nie działa. Argument, bo ja tak powiedziałem, ponieważ mam doświadczenie już iluś tam lat więcej życia na tej ziemi, co ty, i widzę po prostu, że to się w praktyce sprawdza, jakie to ma konsekwencje. Czyli wytłumaczenie Dziecku jest potrzebne, szczególnie w okresie, kiedy jest nastolatkiem. Nastolatki lubią usłyszeć wytłumaczenie, skąd się wziął nasz argument. Czyli nie, bo ja tak powiedziałem, bo tak jest słusznie, tylko że my jednak to uargumentujemy. Skąd nam się ten pogląd, czy ta rada wzięła. I w tym momencie bardziej, jak to jest konkret, tak, potrafimy to uargumentować, jest bardziej skłonny tego wysłuchać. Inna sprawa, że rodzice mogą bać się bycia autorytetem. To znaczy, że nam się czasami wydaje, że będę albo przyjacielem swojego dziecka, albo dyktatorem. Że to jest taka dychotomia albo miłość, albo autorytet. A to nie jest dychotomia, to się nie wyklucza. Tak naprawdę to są dwa wymiary. Ja to przedstawiam zwykle na wykresie. Tu jest wymiar miłości, tu jest wymiar autorytetu. I jeżeli mamy rodzica, który tylko kocha, ale nie jest autorytetem, to jest taki rodzic ciapa, to znaczy taki przyjaciel, ktoś, kto komu się wydaje, że wystarczy dziecko kochać i to wystarczy. Więc to jest ta osoba, która bardzo kocha, ale nie jest autorytetem. Tu w ogóle mamy beznadzieję straszną, to znaczy mamy kogoś, kto ani nie potrafi kochać, ani nie potrafi być autorytetem, czyli rodzic praktycznie nieobecny, niedostępny emocjonalnie. Tu mamy autorytet, który nie potrafi kochać, to jest rodzic dyktator, taki wojskowy drill i rób tak, jak ja mówię, bo ja wiem. Natomiast tym ideałem, do którego każdy z nas, myślę, będzie dążyć, to jest ktoś, kto jednocześnie potrafi być i autorytetem, i okazywać swoją miłość, czyli nie bać się mówić prawdy i nie bać się mówić, dawać wskazówek, ale też okazywać na każdym kroku, że to jest wynik miłości do dziecka, że to dlatego, że je kochamy.
Czyli w tym nie ma miejsca na bycie takim rodzicem kumplem. Nieraz gdzieś taka też, takie modele się proponuje wychowawcze. Jesteśmy na ty z rodzicem, ktoś mówią gdzieś tam młodzi.
Rodzic kumpel się nie sprawdza.
No właśnie.
Bo też badania pokazują, że młodzież cały czas oczekuje. Mówiłam, oczekuje od rodziców, że będą przewodnikami. Przewodnik to jest ktoś inny niż kumpel. To nie jest najlepsza przyjaciółka, moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką, tylko moja mama jest moją mamą. Osobą, która mnie kocha, ale która też mi pokazuje, idź w tym kierunku, ten kierunek cię zaprowadzi na manowce. Tak?
Ma prawo wymagać też wtedy.
Tak, ma prawo wymagać. Aczkolwiek dla rodzica to się wiąże z czymś takim, że nasze dzieci czasami nas nie będą lubiły. Tak, bo im nie pasuje, że akurat wymagamy czegoś, co wymaga wysiłku w tym momencie. I rodzic, który stawia tylko na więź, tylko na relacje, to będzie zawsze lubiany przez dzieci, bo nie stawia wymagań, nie każe nic robić, nie wskazuje tu, tam. Tak?
Ale to do czasu.
Ale do czasu, bo w którymś momencie się... No właśnie, takie ciekawe badania, które się pojawiły jakiś czas temu, znaczy właściwie to był eksperyment w Danii. To było coś takiego, że w Danii, tak jak w każdym kraju, są te określenia, jaki program od jakiego wieku się nadaje do oglądania. No i postanowiono zatrudnić grupę ekspercką, to znaczy dzieci w wieku 13 do 18 lat, żeby oni oceniali programy. I co się okazało? Pierwsza rzecz, która się okazała, że byli bardziej surowi niż dorośli. Czyli dorośli już byli tacy trochę na to zło znieczuleni. I dorośli mówili, to jest program od 13 roku życia, a dzieciaki mówiły, ale gdzie od 13? Tutaj się pojawia przemoc, tutaj się pojawia to od 18. I to była pierwsza sprawa, że dzieci okazały się być, młodzież się okazała być bardziej restrykcyjna niż dorośli w ocenianiu tego, co się nadaje do nich do konsumpcji w mediach. Ale druga rzecz, to potem ta grupa ekspercka powiedziała, zauważywszy to, mówi, no ale coś tu jest nie tak, to wy powinniście nas chronić. To wy powinniście nam mówić, że to jest dla nas nieodpowiednie, a nie, że my zauważamy rzeczy, których wy nie zauważacie. Było duże rozczarowanie dorosłymi, że nie chronią. I to oczekiwanie w młodzieży też jest, że jednak rodzice będą mówić, to jest dobre dla ciebie, to jest złe. Tak? To jest obiektywnie dobre, to jest obiektywnie złe. Czyli oczekiwania bycie przewodnikiem od rodziców jest duże.
Tak. Jest pani też redaktorem portalu dla młodzieży. O nim słów kilka, króciutko,
tak.
Bo zaraz chcemy przejść do telefonów od naszych słuchaczy i telewidzów. www.pytamedu.pl. Może króciutko jeszcze o tym portalu. www.pytamedu.pl. pytam.edu.pl. Portal dla młodzieży, ale też chyba i dla rodziców niedobrze.
Tak, bo idea tego portalu jest taka, żeby odpowiadać na pytania ważne dla nastolatków, ponieważ co prawda na pierwszym miejscu, kiedy są jakieś pytania, to się pojawia ktoś z rodziny. Tak z polskich badań wynika, że idą do mamy, taty, babci, cioci czy kogoś innego zaufanego dorosłego, ale już na drugim miejscu się pojawia internet. I chcemy być takim bezpiecznym miejscem w internecie, gdzie dzieci, młodzież, przepraszam, dostanie rzetelne informacje na ważne dla nich pytania. Po części są to pytania zadawane online przez formularz kontaktowy, po części to są pytania, które zadają na spotkaniach z nami, bo też organizujemy różne warsztaty w szkołach. I to chodzi o tematy ważne, co się pojawiło do tej pory. Dużo się pojawiło pytań o naukę. Co ciekawe, jedno z pierwszych pytań, które padło na portalu, brzmiało, jak rozmawiać z rodzicami, żeby mnie traktowali poważnie. Tak?
Od młodzieży to.
Od młodzieży. Jak rozmawiać z rodzicami, żeby mnie traktowali poważnie? Czyli oni też mają tą potrzebę komunikacji takiej dobrej. Mamy Akademię Miłości, którą mamy na razie szczątkową, bo to jest bardzo trudny temat, jak mówić o relacjach damsko-męskich w taki dobry sposób, żeby nie zepsuć tematu, ale już coraz bardziej się przygotowujemy do rozbudowywania tego działu. I generalnie no, różna tematyka właśnie z tych rzeczy, które są ważne dla młodzieży, odpowiadamy na to. Też o cyberświat, cyberprzestrzeń, też uzależnienie od smartfonu, tego typu rzeczy.
Problemy realne,
pytania realne. Natomiast my właśnie zauważyliśmy jedną rzecz, że często to przeglądają rodzice, i korzystają też z tych materiałów, żeby zacząć właśnie rozmowę z dzieckiem na jakiś temat. Więc to jest też w tą stronę.
Dla młodzieży, tak. Zaraz dopowiemy jeszcze o tym portalu naszym, o którym mówimy. Potem teraz numery telefonu do studia, żeby zaprosić naszych słuchaczy, telewidzów do pytań, do rozmowy tutaj z naszym gościem. Dla słuchaczy, telewidzów z Polski Północnej numer telefonu 56 657 0011. Dla Polski Południowej 657 0012. Dla słuchaczy, telewidzów z zagranicy 657 0013 oraz 657 0014. Dla używających telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy do kontaktu, do telefonów. A my jeszcze wróćmy, dopowiadając, przerwaliśmy ten wątek tego portalu. Właśnie ja tak sobie wypisałem też te takie zakładki, które tam są na nim umieszczone, a więc Akademia Miłości, o której pani wspomniała, lifestyle, tak to chyba się wymawia po angielsku, a to jest słowo bardzo, myślę, zrozumiałe dla młodych ludzi. Nasze story, tak, no więc nasze tak, historie, tak domniemywam, zdrowie, nauka i różne kampanie, które państwo prowadzicie. A więc i to gdzieś otwiera się te zakładki i w nich też jest całe jeszcze są podrozdziały, a więc bogactwo wielkie tego portalu i można z niego bardzo pożytecznie korzystać.
Tak, tym bardziej, że jak coś wykracza poza zakres naszych kompetencji, to po prostu szukamy specjalistów. Do tej pory korzystaliśmy z pomocy pani toksykolog, raz lekarza też. Teraz przygotowujemy materiał dotyczący dbania o zęby, bo znaleźliśmy bardzo przyjazną panią stomatolog, która nam udzieliła paru takich porad. Mówiąc szczerze, po rozmowie z nią stwierdziłam, że ja też nie dbam dobrze o zęby, więc to, jak mówię, to nie tylko dla młodzieży, dla dorosłych też.
Ale tam umieszczane pisemnie, w formie pisemnej na tej stronie.
Pisemnej, albo czasami to są wywiady, czasami infografiki. To jest taka zróżnicowana
też
forma.
Filmiki tam też są też ciekawe, więc różne formy przekazu. Też. Ma pani w studiu książkę, którą pani napisała. Może pokażemy ją, nie wiem, czy kamera ją chwyci. Ty i twój nastolatek, poradnik dla rodziców autorstwa pani Bogny Białeckiej. Przyglądałem przed programem spis treści tej książki. No, mnóstwo tematów imponujący, tematy też z życia wzięte, bardzo aktualne. Pierwszy rozdział pamiętam już taki intrygujący, że jak to brzmi, mózg młodego człowieka jest jak kajak, płynięcie kajakiem po przełomie rzeki bez kamizelki ratunkowej.
Tak, pierwszy rozdział będący metaforą pewną.
Tego dynamizmu w tym jest właśnie tak. I konkretne rady, konkretne wskazówki, jak zachowywać się
w sytuacji. Tak, bo to jest książka pisana, ja sama mam czwórkę dzieci, z czego dwójka już jest nastolatkami, więc to jest pisane przez mamę nastolatków dla rodziców nastolatków. Z drugiej strony to jest też bardzo mocno opisane pod wpływem tego naszego kontaktu na portalu czy na warsztatach z młodzieżą, że wiemy, jakie problemy czy jakie zagadnienia się pojawiają w tej chwili w ich życiu. Kiedyś napisałam taką książkę o problemach nastolatków, ale to było ileś tam lat temu i na przykład w tej książce w porównaniu z tamtą jest o wiele więcej miejsca poświęconego mediom, internetowi, smartfonom, uzależnieniom różnego typu, bo to jest coś, co się dynamicznie zmieniło przez ostatnich kilka lat. Duża różnica właśnie w tym, chociażby taka sprawa, że w tej chwili korzystanie z internetu przez nastolatki to jest głównie za pośrednictwem smartfonu. Badania NASK, które były opublikowane w zeszłym roku, pod koniec roku, pokazują, że 75% kontaktu z treściami internetowymi u nastolatków to jest przez smartfon. Nie przez komputer stacjonarny, czy przez laptopa, czy tableta, tylko właśnie przez smartfon. I ten smartfon stał się takim bardzo mocnym elementem życia młodzieży. Jest łatwo niestety też o uzależnienie od niego. Więc to jest problem, z którym my nie musieliśmy się zmagać, kiedy sami byliśmy nastolatkami, a problem, z którym się współczesna młodzież mocno zmaga. Duże wyzwanie.
Nie znamy, rodzice nie znają, czym jest smartfon dla młodego człowieka, jak można bez niego w ogóle żyć.
Tak.
Potrzebne jak powietrze, bardzo często.
Tak.
Tak. Mhm. Tak spytam jeszcze, jak rozróżnić u nastolatka? To myślę ważna kwestia. Jak rozróżnić u nastolatka, co w tym wieku dojrzewania jest normą, co jest, nie powinno nas niepokoić, chociaż jest jakoś trudne, a co już powinno nas właśnie zaniepokoić? Jak to odróżnić? Te zachowania, postawy w normie się mieszczące, a te, które poza normę wychodzą i już trzeba reagować gdzieś bardziej.
Pierwsza rzecz to jest taka, że patrzeć indywidualnie na swoje dziecko, bo to pewne normy ogólne mogą tak pasować mniej więcej tylko do naszego dziecka. Więc jeżeli mamy taką tendencję do przejmowania się ogromnego swoim dzieckiem, no to w tym momencie wszystko może wzbudzać duży niepokój, a ja nie chcę siać niepokoju. Bo może się okazać, że coś, co generalnie gdzieś tam w podręcznikach jest opisywane jako budzące niepokój, w przypadku naszego konkretnego dziecka to jest zupełnie normalne. Tak? Natomiast myślę, że tym, na co warto zwracać uwagę, to jest takie duże, gwałtowne zmiany w zachowaniach dziecka. Czyli, że jeżeli rzeczywiście taka wręcz zmiana osobowości następuje, że dziecko, które do tej pory, nie wiem, było raczej spokojne i nie szalało, nagle zaczyna mieć ogromne huśtawki emocjonalne na przykład, to jest sygnał.
Mamy już telefon. Halo, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo proszę. Kto mówi do nas?
Paweł Zycyzm Płocki. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym krótko to, co po prostu miało miejsce w moim dziecku, bo ja już jestem człowiekiem dojrzałym, już mam skończone 76 lat, ale doświadczyłem tego, że tak powiem, na polu własnej rodziny, kiedy sam byłem dzieckiem. I teraz tak, pierwsza rzecz w takim zakresie, jak to możliwe, to według mnie trzeba towarzyszyć dziecku, bo miłość oznacza obecność. Nie można na przykład otworzyć książki w dowolnym miejscu i przeczytać jedną stronę i sądzić, że się poznało treść. I to jest oczywiste. Jeśli towarzyszymy dziecku, to czasami w ogóle mogą się nie pojawiać trudne rozmowy. Ale ponieważ w życiu są trudne sprawy, dobrze jest mieć tak zwany zestaw rad mądrościowych, i na przykład widząc problem dziecka, powiedzieć mu nawet czasami o jakimś wydumanym problemie własnym, bo można je uśmiechnąć w ten sposób do ujawnienia problemu, które je spotkało. Przy takim podejściu dziecko czuje się, że traktuje się je po partnersku. Tych rad mądrościowych jest oczywiście bardzo wiele, ale najogólniej mówiąc podyktuje je serce. Na koniec chcę powiedzieć o mądrości mojej matki, która była prostą kobietą, i umiała trafić do mojego wnętrza przez słowa właśnie naznaczone miłością i okazywaniem mi zaufania. Nigdy nie mówiła długich kazań, ale miała dwa zdania, które zapisały się we mnie na całe życie. Pierwsze, pamiętaj, synu, że mam do ciebie wielkie zaufanie, a drugie zdanie, pamiętaj, że Pan Jezus wszystko widzi. I te słowa chroniły mnie przed postawą nieszczerości wobec matki, a pokusa w młodym wieku nieraz się pojawiała. To tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Podpisuję się obiema rękami.
Nic dodać, nic ująć.
Tak.
Pan Paweł tutaj wspomniał o takim, myślę, bardzo ważnym, jak sam też tu mówi, to z doświadczenia swojego, postawie rodzica, nie z pozycji wyższości, ja w twoim wieku to coś tam. Tylko właśnie troszkę też uchylić rąbka tajemnicy gdzieś ze swojego życia, żeby dziecko poczuło się, że ja też tak miałem, że jestem, mogę się zrozumieć. Myślę, to jest też cenna uwaga.
Tak, to zresztą każdy, myślę, zauważa, że jeżeli chociażby pokazanie naszych zdjęć z okresu, kiedy sami byliśmy nastolatkami, jak wtedy wyglądaliśmy, opowiedzenie jakichś historii z tym związanych, to budzi zawsze ogromne zaciekawienie ze strony naszych dzieci. Szczególnie jeżeli nie przedstawiamy siebie jako osoby, które zawsze były absolutnie, totalnie idealne i doskonałe i święte, tylko pokazujemy, że też zmagaliśmy się z pewnymi problemami, które w gruncie rzeczy są podobne jak problemy naszych dzieci. Na przykład, nie wiem, z akceptacją przez grupę, z przyjaciółmi. Takie problemy, z którymi się spotykają, mogą spotkać nasze dzieci, to jest zdrada ze strony przyjaciela. Tak? Że ktoś się okazał niegodny zaufania. Jeżeli sami coś takiego przeżyliśmy, no to mamy nić porozumienia i możemy powiedzieć, słuchaj, u mnie to wyglądało w ten sposób. I dziecko też słucha z zainteresowaniem, co wynikło, czy sobie poradziliśmy, jak sobie poradziliśmy, konsekwencje jakie były.
I też myślę, oprócz tego, że to pomaga te nić porozumienia nawiązać, też pomaga, myślę, oddramatyzować sytuację w oczach samego dziecka. Gdzie te emocje, jak tu pani powiedziała, są bardzo silnie odczuwalne, a więc powiedzieć nie wprost, ale pośrednio, słuchaj, nie ty pierwszy z tym się zmagasz.
Tak, tylko że to nie może wyjść jako lekceważenie.
Oczywiście.
To nie może wyjść takie, wydaje ci się, że to problem, a to żaden problem, bo... Tylko rozumiem, że to jest dla ciebie problem, bo sama miałam podobny. Ale mogę ci na pocieszenie powiedzieć, że to się może dobrze skończyć.
Może dramatyzowanie tak. Gdzieś w tej samej sytuacji.
Tak. Teraz też ważna sprawa, bo w ogóle dzielenie się jakimiś elementami swojego życia jest dobrym wprowadzeniem do rozmowy. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, jakie to mają być elementy. To nie może być traktowanie dziecka swojego jako powiernika czy psychoterapeuty. Czyli to nie może być tak, że ja się skarżę swojemu dziecku na swoje własne problemy i spodziewam się od niego wsparcia emocjonalnego, jakby było dorosłym, jak od partnera, tak? Tylko że dzielę się jakimś takim kawałkiem mojego życia, który daje wstęp do rozmowy, ale nie jest żaleniem się nad sobą czy szukaniem pocieszenia u dziecka. I to jest bardzo ważne, bo to też może być taka pokusa, żeby oj, a ten mój szef to coś tam, słuchaj, zrobił coś takiego i dziecko się rzuca, żeby nas pocieszać. Nie, nie, to nie jego rola, tak? Nie zajmieniajmy się rolami, tak?
Bo to jest bardzo
tak. Tak, to jest bardzo ważne. Nawet jeżeli czymś z życia teraz, co się dzieje, to lepiej, żeby to były takie sprawy, w które no właśnie, nie żalenie się.
Czy powinien być w domu, w rodzinie jakiś, nie wiem jak to nazwać, jakiś taki konsekwentny system zasad, coś w stylu quasi regulamin, chodzi o jasność komunikatu, czy takie coś powinno być, czy to jest dobre?
Jest dobre, tylko to musi być dostosowane i do wieku dziecka i to nie może być za szczegółowe, bo jak mamy szczegółowy regulamin postępowania w domu na wzór regulaminu wojskowego, to i tak się w tym pogubimy. To musi być kilka takich naprawdę jasnych zasad, które no właśnie, dotyczą spraw ważnych. I to jest też kwestia, że to musi być, muszą być te sprawy zasadnicze, a gdzieś dziecko, mimo wszystko nasz młodzieniec czy młoda panna potrzebuje pewnego zakresu wolności, który dobra zasada to jest poszerzanie zakresu wolności. To znaczy nie takie, masz już 16 lat, więc wolno ci to, tylko danie jakiegoś jednego przywileju w momencie, kiedy sobie z nim poradzi, z tym obszarem wolności, to dodanie następnego, takie stopniowanie tego zakresu wolności i pozwolenie dziecku na to, że ma coraz tą większą wolność, że ja nie będę mu już, tak jak było małe na przykład, to mogłam dyktować, w co ma się ubrać, tylko że już w tym momencie mamy nadzieję i ufamy, że tak na tyle wypracowaliśmy kwestię stosowności ubrania do pogody, ale też stosowności do okoliczności, że już samo podejmie odpowiednie decyzje. Będziemy ingerować na przykład w sprawie ubrania, to pewno będziemy ingerować w takim momencie, kiedy dziecko przekracza albo kwestię tego, że się ubiera strasznie lekko na totalny mróz, tak? Czyli zagrożenie zdrowia, albo zagrożenie obyczajności. Tak to ujmijmy, prawda?
I to, co wspomniał pan Paweł w telefonie przed chwilą, to doświadczenie zaufania dziecku. Mhm. Po latach pamięta, ja ci ufam. To tak. Też w ramach też a propos tego regulaminu, porządku, pewnych relacji, dać ten margines, może więcej niż margines, ale zaufanie, tę przestrzeń zaufania. Tak,
tak, no bo naszym celem jest to, że dziecko dorośnie i będzie dojrzałym dorosłym, potrafiącym brać odpowiedzialność za swoje życie, być samodzielnym, mieć w sobie tą umiejętność samodyscypliny, wytrwałości, że ma rozwinięte różne cnoty, tak?
Tak, tak, tak. Oczekujemy na telefony cały czas. My tak mówimy tutaj cały czas rodzic a dziecko, nie, nastolatek, tak? Ale przecież rodzic to jest ojciec i matka, to jest dwójka. Dwa różne światy, świat męski i świat żeński. Czy ten dialog rodzica ojca a rodzica matki, czy to są różne, czy tu mamy jakieś różne zasady nimi kierujące, czy to jest jednak podobnie, tak samo?
Oczywiście konkretna rodzina może odbiegać od średniej krajowej, że tak powiem, czyli jakichś danych statystycznych, ale w większości przypadków to jest jednak tak, że z mamą i tatą rozmawia się o innych sprawach i że na przykład z mamą się dużo rozmawia na temat budowania relacji z ludźmi, na temat empatii, na temat przyjaźni.
Takich, słowo, tak? Zobaczymy za chwilkę, bo mamy telefon. Halo, witamy.
Niech będzie pochwalony. Dzień dobry. Chciałam zadać takie dosyć trudne pytanie, ale które bardzo mnie frapuje i chciałabym właśnie usłyszeć odpowiedź od pani psycholog. Nazywam się Katarzyna, jestem z Katowic i mam takie pytanie. Co zrobić, gdy jeden z rodziców odniósł sukces ekonomiczny, ale podkopuje autorytet matki, która tego sukcesu nie odniosła? I gdy matka chce dać dobrą radę nastolatce, słyszy od nastolatki, a ty sama na siebie popatrz, jaka jesteś niezorganizowana, nic przecież nie osiągnęłaś. Jak tutaj kontynuować tą rozmowę i jak sobie pomóc i jak po prostu tutaj rozwinąć tą rozmowę, żeby ona rzeczywiście pomogła tej nastolatce i tej relacji między matką, która jest gdzieś tam zdegradowana przez ojca.
Bardzo dziękujemy pani Katarzyno. Szczęść Boże.
Bardzo pani proszę. Katarzyno, to jest bardzo trudna sytuacja, bo tutaj nie jest problem komunikacji z dzieckiem, tylko to jest problem relacji między rodzicami. I to jest ogromnie trudne, tak? Bo jeżeli między rodzicami są takie dużego kalibru problemy, no to jest trudno wychować to dziecko, bo ono widzi ten konflikt. I teraz pytanie jest, znaczy, bo to, za co trzeba się zabrać, to jest relacja ojciec-matka, między ojcem a matką. I pytanie jest takie, czy ojciec w ogóle widzi negatywny wpływ, jaki to ma na córkę? Czy wydaje mu się, że tutaj wszystko gra i że on ją dobrze wychowuje? bo może nie spostrzegać tego problemu w ogóle i w tym momencie to jest tak strasznie trudno cokolwiek zrobić. Natomiast jeżeli jest w stanie zauważyć, że to nie wychodzi córce na dobre, to w tym momencie może mieć motywację do tego, żeby jakoś uzdrowić tą swoją relację z żoną. Żeby nie, bo to jest niezdrowy, bardzo niezdrowy układ, tak? Taki, jaki pani opisała. Czyli tu jest to przede wszystkim praca nad relacją żony z mężem. I większość osób sobie nie poradzi z tym samodzielnie, tylko potrzebują jednak pomocy zaufanego terapeuty. Ja mam duże zaufanie na przykład do psychologów ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, dlatego że tutaj jest pewien zbieżny z naszym system wartości i może warto tam poszukać pomocy w tym. Bo to nie jest, to na pewno nie jest problem, gdzie możemy pomóc czy rozwiązać go na antenie, bo to jest zbyt trudne.
Tak. I dramat dziecka, które w matce nie widzi autorytetu, bo jest on podważany przez ojca.
Tak, dokładnie.
I ojciec, który jest, pytanie, czy jest autorytetem, będąc gdzieś na sobie bardzo skupionym i w takiej postawie, którą prezentuje właśnie dramat tego dziecka też, ale tak. Wróćmy jeszcze do tego wątku, o którym mówiliśmy, właśnie dialog z nastolatkiem, rozmowa z nastolatkiem.
Mamy i taty.
Tak.
To mówiliśmy o tym, że mama to zwykle te relacje, natomiast okazuje się, z wielu badań wynika, że kimś, kto najbardziej oddziałuje na system wartości dziecka, jest ojciec. Czyli to są takie sytuacje, że w momencie, kiedy mama jest na przykład wierząca, ojciec jest antykatolicki na przykład, a w ogóle czy jego system wartości jest przeciwny systemowi chrześcijańskiemu wartości, to w tym momencie dziecko bardziej pójdzie za ojcem, nawet jeżeli matka się bardzo stara. Co prawda jest tak, że polskie badania trochę od tego odbiegają, bo my mamy generalnie bardzo silne są nasze, polskie kobiety są bardzo silne. To bardzo dużo uwarunkowań kulturowych w tym jest, ale jest dla Polski jest akurat takie badania też widziałam, w których wynika, że jeżeli matka jest naprawdę wierząca i bardzo dba o rozwój religijny swojego dziecka, to w tym momencie też niekoniecznie ono odpadnie od tej wiary. Czyli tutaj u nas jest bardziej optymistycznie, ale jednak się okazuje, że bardzo silny wpływ na ten system wartości dzieci ma ojciec. Z ciekawych spraw to się okazuje, że rozmowy między córką a ojcem są bardzo ważne dla córki pod kątem takiego pakowania się w niezdrowe relacje z chłopakami, czy wręcz tak. Czyli, że jeżeli ojciec rozmawia na przykład z córką o tym, w jaki sposób dorastający chłopcy widzą dziewczyny, że na przykład no, to jest taki etap, na którym bardzo zwracają uwagę na jej atrakcyjność fizyczną i to najbardziej przyciąga uwagę, natomiast nie są jeszcze zainteresowani jakimiś głębszymi relacjami, to pomaga w zapobieżeniu, żeby córka nie weszła w zbyt intymną relację z chłopcem, tak? Czyli właśnie to, co by się wydawało, że zwykle na takie tematy intymne to mama rozmawia z mamą, mama rozmawia z córką, tata z synem, to tu się okazuje, że jest ważne, żeby też ojciec rozmawiał z córką na te tematy damsko-męskie, relacji, spostrzegania kobiecości i tak dalej.
Córka odkrywa siebie jako, ta dorastająca córka odkrywa siebie jako kobietę, tak, w relacji z ojcem, z tym mężczyzną, który jest jej ojcem, tym bliskim i w tej bezpiecznej relacji.
Tak. I tutaj też na przykład ogromna rola ojca to jest w jaki sposób pomaga córce w dojrzewaniu jako kobiecie. To znaczy, na co on zwraca uwagę? Czy mówi córce, że jest piękna? Czy mówi to też w odpowiedni sposób, to znaczy nie, ale się sexy ubrałaś, tak? Tylko, że właśnie jeżeli córka się ubierze na przykład wyzywająco, to że jej powie, że wiesz co, to jest zbyt wyzywające ubranie, nie podoba mi się. Wolę jak chcę, nie chcę, żebyś się w ten sposób ubierała i to jakoś argumentuje na przykład, tak? A że dostrzega te momenty, w których córka się ubiera w sposób odpowiedni, właściwy, taki kobiecy, piękny, ale nie seksualizujący. Tak? Więc te rzeczy też są ważne, że pomaga córce dojrzewać jako kobiecie. Ale no, inna sprawa to, że bardzo przez relacje z matką też to pokazuje, w jaki sposób wyglądają zdrowe, może pokazać, w jaki sposób wygląda zdrowa relacja kobiety i mężczyzny, jeżeli kocha matkę i ją szanuje, tak? I docenia jej kobiecość.
Obecność obojga rodziców jest bardzo ważna dla...
Najlepsze środowisko to jest rodzina, cała pełna rodzina, w której rodzice rzeczywiście się kochają. Ja wiem, że to jest coraz rzadziej spotykane, ale to jest też przyczyna, dla której warto walczyć o własne małżeństwo. Jeżeli się zaczynają jakieś kryzysy, najłatwiejszy sposób to jest stwierdzenie, no to separacja albo rozwód, tylko że dzieci na tym wychodzą fatalnie i warto gdzieś zwrócić się o pomoc, zawalczyć o własne małżeństwo też, żeby ono było dobre, żeby było pełne miłości, tak? Tak.
Zapraszamy oczywiście do telefonów, do naszego studia. Mamy dzisiaj panią psycholog, panią Bogdę Białecką, psycholog młodzieżowy, tak można powiedzieć, specjalistką w tym temacie. Wspomniała pani przed chwilą o tym wpływie ojca na takim szczególnym, bo nie tylko, bo matka oczywiście też, na rozwój religijności nastolatka. Chciałem zapytać, czy ten wpływ negatywny ojca, czy oczywiście czym ewidentnym jest postawa antyreligijna ojca, taka bardzo zdeklarowana, ale taka postawa ojca niedookreślona, taka obojętna. Kościół, wiara to jest coś, od tego jest mama, a ja się tym nie interesuję. Nie przeszkadza oczywiście ojciec, ale też sam specjalnie się nie angażuje. Czy jaki to ma wpływ na te kwestie?
Trudno powiedzieć, ponieważ jak były prowadzone badania, to one były prowadzone raczej na takich grupach bardzo zaangażowanych ojców i w ogóle niezaangażowanych. Natomiast no, ciekawe badania ze Stanów Zjednoczonych, gdzie akurat protestanci bili na głowę katolików, jak się okazało. Bo się okazało, że taka grupa, w której najbardziej dzieci przejmują wiarę swoich rodziców, to była grupa, w których ojcowie razem z dziećmi wspólnie się modlili i wspólnie uczestniczyli w nabożeństwach. I się okazało, że protestanci są w tym lepsi niż katolicy, że katolicy tak bardziej indywidualnie tą wiarę traktują, a tutaj protestanci tak właśnie, że tata z dziećmi dużo rozmawia na temat Pana Boga, modli się, tak, i razem też uczestniczą w nabożeństwach. Czyli tutaj coś, co możemy od nich popatrzeć i stwierdzić, no to jest ważne, tak, żeby tata chodził z dziećmi do kościoła w ogóle. Sytuacja taka, pierwszy piątek miesiąca, gdzie zwykle te dzieci posyłamy do spowiedzi. Jeżeli rodzice też przystępują razem z dziećmi do spowiedzi, to jest jedna z najbardziej takich potężnych rzeczy, potężnych przykładów, które możemy dać dzieciom, że wszyscy przystępujemy do tej spowiedzi. I dzieci to widzą, tak? I widzą, że dla rodziców też to jest ważne, że to nie jest tylko tak, że te spowiedzi pierwszopiątkowe to dziecięca sprawa, ale że to dla każdego jest ważne. Nie? Modlitwa wspólna. No teraz mamy październik, no to różaniec.
W domu.
W domu. Żeby tą dziesiątkę różańca zmówić.
Wspólnie. No to też pamiętamy wszyscy przecież to świadectwo Jana Pawła II, gdzie opisuje w swojej biografii ten moment, gdzie pamięta po latach jako papież ojca, który się modli przy łóżku gdzieś tam w nocy, otwiera oczy, spali w jednym pomieszczeniu i po latach pamięta ojca, który klęczy przy łóżku i się modli. Wpływ ojca na religijność dziecka, człowieka potem, jak to zostaje. To jest niesamowite. Mówiliśmy też o wpływie, rozmowie, różnicy w rozmowie ojca czy matki z dzieckiem, ale teraz chciałem zapytać jeszcze, czy ta rozmowa z nastolatkiem, rodzica, czy ona wygląda jakoś inaczej, jeśli mówimy o nastolatku teraz, z drugiej strony spojrzywszy na to, o nastolatku dziewczynce i chłopcu, chłopaku, ale to może zaraz wrócimy do tego pytania, ponieważ mamy telefon, witamy, szczęść Boże. Halo, witamy.
Nie widzę księdza w telewizji.
My słyszymy pana. Kto do nas się dodzwonił?
I pan Mariusz ze Szkutały.
Panie Boże, panie Mariuszu, bardzo prosimy. Słyszymy pana.
Tak, nie słyszę w telewizji.
Bardzo proszę zadawać pytanie, proszę wyłączyć może.
I proszę księdza, jest taki dylemat, bo córka skończyła 15 lat, miała zawód miłosny, a z domu jestem typowym katolikiem, w rodzinie też mam księdza. No i czasami ciężko do nich dotrzeć jest. Do córki jest mi ciężko dotrzeć. Nie wiem, czy taki okres jest, bo po prostu nastolatki się tak mocno buntują.
Córka w wieku 15 lat, tak?
Mhm.
Chyba tak. To teraz spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Panie Mariuszu, czy to jest koniec pytania, tak? Czy coś jeszcze?
Nie no, znaczy, no, bo dla mnie to bardzo dużym przeżyciem było, bo po próbie samobójczej, bo miałam próbę samobójczą, odwiozłem ją do na psychiatry, tam troszeczkę tego, ale wiem, że to powraca. Nie wiem, czy to jest z mojej winy.
Proszę pozostać, panie Mariuszu, na nie rozłączać się, a spróbujemy na to pytanie troszkę odpowiedzieć. Bardzo proszę.
No bo niewątpliwie próba samobójcza się pojawia w momencie, kiedy już jest jakiś duży problem i trzeba no, poznać tą przyczynę, dla której to się wydarzyło i no, tego też nie rozwiążemy w rozmowie telefonicznej, bo to jest trudne zadanie, duże zadanie. Natomiast wiem, że tym, co na pewno można robić dla takiego dziecka, to jest częste powtarzanie, nawet jeżeli się przeciwko temu buntuje, że je kochamy i że zależy nam na jej dobru i że chcemy pomóc. I taka gotowość do tego, że na jakikolwiek temat będziesz chciała porozmawiać, to ja z tobą porozmawiam. Myślę, że w takiej sytuacji, kiedy był tak duży problem, tak, to ważny jest dodatkowy komunikat pod tytułem: nie będę cię oceniać, nie będę twoim sędzią, cokolwiek powiesz, to ja wysłucham i postaram się zrozumieć. Czy to wystarczy? Nie wiadomo. Natomiast to, żeby było to autentyczne zaangażowanie, ten taki autentyczny przekaz, że kocham ciebie i chcę dla ciebie jak najlepiej i chcę ci pomóc i dlatego chcę porozmawiać z tobą, wysłucham ciebie, to ten komunikat jest bardzo ważny. Ja wiem, że w takim momencie też jest jedna rzecz ważna, na którą możemy nie zwracać normalnie uwagi. To jest, żeby to było twarzą w twarz. Że to nie rozmowa na przykład przez telefon, nie, że krzyczymy do drugiego pokoju, tylko takie, żeby nawiązać ten kontakt wzrokowy. Bo to jest kolejna rzecz, to są badania, które pokazują, że kiedy rozmawiamy z kimś twarzą w twarz i patrzymy mu w oczy, to w tym momencie jesteśmy szczerzy i szczerze zaangażowani, to w tym momencie druga osoba rzeczywiście widzi, że to, co mówimy, jest prawdą. I dlatego to, żeby patrzeć sobie w oczy wtedy, żeby był ten kontakt, jest tak bardzo istotne.
Cała ta sfera komunikacji niewerbalnej.
Tak, sfera komunikacji niewerbalnej. I ogromnie ważna po prostu jest to, że to jest autentyczna chęć pomocy, autentyczna pragnienie pomocy dziecku wynikające z miłości do niego. Nawet jeżeli nam się zdarzyło, że byliśmy częścią problemu. Dobrze jest wiedzieć, oczywiście, jeżeli byliśmy częścią problemu, co takiego zrobiliśmy, że się przyczyniliśmy do tego, wzięcie za to odpowiedzialności, ale żeby dziecko zdawało sobie sprawę, że chociaż popełniliśmy jakieś błędy, to my naprawdę je kochamy i chcemy jego dobra i że tak. I
myślę,
ta postawa
nic
jest bardzo ważna.
Nie możemy powiedzieć tak przed kamerami, bo to jest tak złożona sytuacja być może. Panie Mariuszu, zawsze warto pójść tam, gdzie pan mieszka, gdzieś w pobliżu do specjalisty, czy to jest oczywiście, czy jakiś psycholog, czy gdzieś choćby do kapłana, który gdzieś poradzi, pokieruje, wysłucha i podpowie, żeby też na tym tutaj telefonie nie poprzestać, ponieważ no cóż można tak powiedzieć ogólnie, nie wiedząc zbyt wielu szczegółów, nie sposób, ale tam gdzieś pójść, do specjalisty, tam gdzie pan mieszka, a są, można znaleźć, choćby zacząć od parafii, pierwszy krok, I potem gdzieś dalej, tam też ksiądz na pewno pomoże, pokieruje pod papą.
Nie trzeba się bać, prosić o pomoc. Zresztą pan się nie boi, bo pan zadzwonił, żeby opowiedzieć o tym problemie, poprosić o jakąś poradę. I bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobry krok pierwszy. I warto to kontynuować właśnie gdzieś już lokalnie z osobami, z którymi pan ma kontakt na co dzień, może mieć.
Mhm. Drodzy państwo, czas już kończyć nasze spotkanie. Przypomnę, że naszym tematem była kwestia rozmów z nastolatkami. Jak rozmawiać, żeby nas słuchali, żeby chcieli z nami rozmawiać. Tak warto by było lepiej to sformułować.
I możemy zakończyć jeszcze paroma rzeczami, które nie padły a propos rozmowy z nastolatkami.
Mamy całe pół minuty.
Pierwsza rzecz... się zestresowałam. Pierwsza rzecz to jest, fajnie jest mieć przygotowane pytania, żeby skłonić samo dziecko do myślenia. Druga rzecz, żeby mieć konkretne argumenty, dlatego że nastolatkowie lubią konkrety. Czyli to, żeby nasza rozmowa nie polegała na wygłoszeniu kazań, tylko właśnie na dialogu związanym z zadawaniem pytań i żeby pojawiły się też uzasadnienie, dlaczego my coś mówimy, jakieś konkretne uzasadnienie, bo to dla nich jest ważne. To takie podsumowanie.
Tak. A te konkrety możemy znaleźć w sposób bardzo dobrze podany na tej stronie państwa. Przypomnę adres internetowy www.pytam.edu.pl. Pytam.edu.pl. To jest też strona dla rodziców a propos tych konkretów w rozmowie z nastolatkami. Naszym gościem dzisiaj była pani Bogna Białecka, psycholog, redaktor portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl, autorka książki. Może przypomnijmy jeszcze tytuł tej książki.
Ty i twój nastolatek, poradnik dla rodziców.
Gorąco polecamy obie te pozycje, książkę, portal internetowy, a pani Bogni Białeckiej bardzo dziękujemy. Dziękujemy również państwu za uwagę, słuchaczom naszym, szczególnie tym, którzy do nas się dodzwonili, za te pytania, za rozmowę i zapraszamy na kolejne nasze spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Raz i zawsze.